Dzień dobry. W dzisiejszym motomagazynie kilka porad dotyczących kupowania używanego samochodu, a także o tym, jak bezpiecznie jeździć przy niesprzyjających warunkach pogodowych i czy coś zmieniło się w pytaniach do egzaminu na prawo jazdy. Sprawdzimy też, jakie czekają nas imprezy motoryzacyjne w sezonie 2026 i dokąd wybierze się nasz zaprzyjaźniony kierowca rajdowy Paweł Hoffman. A na koniec kilka informacji dotyczących motoryzacji. Maciej Gnatowski, zapraszam. Gościem w programie dzisiaj jest pan Tomasz Pogroszewski z Szkoły Nauki Jazdy TMJ z Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest zima. Często zaskakuje drogowców, ale też zaskakuje samych kierowców tym, że robi się bardzo ślisko, jest tak zwana szklanka na drogach. Czy są jakieś złote rady, złote sposoby na to, żeby bezpiecznie jeździć podczas takiej złej pogody?
Złotych rad to nie ma. Ewentualnie trzeba na pewno zachować szczególną ostrożność i myśleć o tym, co się robi, myśleć o tym, jak samochód się zachowuje w odpowiednich warunkach. Ale przejdźmy do tych warunków drogowych. Tak jak pan powiedział, jest szklanka, czyli mamy oblodzenie jezdni. Proponuję najlepiej nie wyjeżdżać, no bo to jest masakra, prawda? Tak jakbyśmy w butach szli, a nie na łyżwach jeździli po jezdni. Także lepiej na pewno nie wyjeżdżać. Tutaj nic nie pomoże. Tutaj nawet mały spadek, małe wzniesienie już mogą stwarzać pewne problemy, żeby wjechać albo zjechać. Także na to nie ma żadnej rady. Najlepiej, jak jest szklanka, taka właśnie oblodzenie jezdni, to nie wyjeżdżać. Inna kwestia jest, jeżeli mamy opady śniegu, prawda, czy błoto pośniegowe, czy opady śniegu, no to moja rada jest, my tak przynajmniej szkolimy, że te wszystkie reakcje muszą być wcześniejsze. Musimy bardziej obserwować to, co się dzieje na drodze, dużo daleko przed nami, reagować dużo wcześniej, no i oczywiście zmniejszyć prędkość. Podstawowe dwie zasady, których powinniśmy przestrzegać, to na pewno nie gwałtownie przyspieszać i nie gwałtownie hamować. To może wprowadzić pojazd w poślizg. Jeszcze taka uwaga, jeżeli chodzi o zakręty, musimy spodziewać się tego, że nie wiemy, jaka ta nawierzchnia jest, czy ona jest bardzo śliska, czy tylko trochę, jak te warunki do końca wyglądają, a szczególnie na zakrętach. Nie wiemy, czy tam jest posypane, czy jest piasek, czy nie ma, więc przed każdym zakrętem należy zwolnić, zredukować na niższy bieg, puścić sprzęgło, żeby ten samochód był stabilny i wtedy z małą prędkością w te zakręty wchodzić. Mówię też o skrzyżowaniach w mieście, nie tylko poza obszarem zabudowanym.
No a jeżeli mamy na przykład problemy z ruszeniem, bo jest bardzo ślisko, to co zrobić? No pod warunkiem, że nie mamy automatycznej skrzyni biegów, tylko zwykłą manualną.
Jeżeli mamy manualną skrzynię biegów i nie mamy systemu takiego, który powoduje to, że te koła nie będą się ślizgały w miejscu, czyli potocznie mówiąc, gdyby to był asfalt, to nie mamy takiego palenia gumy, prawda? No więc wówczas musimy delikatnie puszczać sprzęgło i delikatnie dodawać gazu, żeby tych kół nie wprowadzić w taką wirówkę, w taki poślizg, żeby one się odrywały. No i trzeba ewentualnie to robić pulsacyjnie, prawda? Czyli delikatnie gaz dodajemy, lekko puszczamy sprzęgło i znowu wciskamy sprzęgło, odpuszczamy gaz i znowu delikatnie, tak? Pompujemy, że tak powiem. Ja przynajmniej takiej metody używam.
A ruszanie z drugiego biegu?
Tak, to też jest okej, oczywiście, bo ta siła, ten bieg drugi jest słabszy od biegu pierwszego, więc on będzie powodował to, że samochód faktycznie, te koła nie będą się odrywały, straciły przyczepności.
Ostatnio pojawiły się w internecie informacje, jak już sprawdziliśmy, nie do końca prawdziwe, o tym, że podczas egzaminu na prawo jazdy w Wordach wprowadzono nowe pytania takie filmowe. O co chodzi?
Tak, ja też to czytałem, to totalny fake, nie ma czegoś takiego, dalej jest tak jak było, są odpowiedzi ABC lub tak lub nie, w zależności od kategorii pytania. Ja czytałem o tym, że w niektórych krajach zachodnich jest tak, że wygląda egzamin w ten sposób, że leci filmik. Podczas tego filmiku, załóżmy, hulajnoga elektryczna wyjeżdża z pasa dla rowerów na jezdnię i ten oglądający filmik musi w odpowiednim momencie, czasie zareagować na tę sytuację, czyli kliknąć, powiedzmy, zatrzymanie, hamowanie i tak dalej. W Polsce czegoś takiego nie ma. W Polsce może być ewentualnie pytanie z tą hulajnogą, jeżeli weźmiemy ten przykład pod lupę, z tą hulajnogą tak, że ta hulajnoga faktycznie wyjeżdża z pasa dla rowerów na jezdnię, zatrzymuje się film i wtedy mamy odpowiedź, czy ta sytuacja stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Odpowiedź tak lub nie.
No tutaj chodziło o to, żeby zinterpretować, czy takie zdarzenie to jest właśnie niebezpieczeństwo na drodze, czy nie. Czyli rozumiem, że tutaj się w sumie nic nie zmieniło i normalnie te egzaminy odbywają się tak jak do tej pory.
Tak, oczywiście. Jest tak, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która obsługuje WORD-y i tworzy dla nich pytania, to też te pytania wycofuje. Część pytań dochodzi, część jest wycofywana. Także te pytania są żywe. One się cały czas na bieżąco zmieniają. No i mogły się pojawić pytania takie, z którymi kursant jeszcze nie miał do czynienia, nie widział ich, nigdzie ich nie spotkał.
No, czyli lepiej też samemu się dokształcać oczywiście przed samym egzaminem. Zapytam jeszcze o to, bo zmieniają się przepisy od marca. Nieco młodsi kandydaci na kierowców będą mogli ubiegać się o prawo jazdy.
No tak, od 3 marca 17-latkowie będą mogli się ubiegać o prawo jazdy i ci, którzy mają 3 miesiące do 17. Czyli tak jak wcześniej mówiło się o 18-latkach, to teraz o 17-latkach.
Zakładamy, że taka osoba mając ukończone 17 lat zdobywa to prawo jazdy, będzie jeździć samochodem, ale jakieś ograniczenia taką osobę czekają podczas jeżdżenia po naszych drogach.
Tak, taki 17-latek, który uzyska prawo jazdy miesiąc przed swoją 17-tką, może poruszać się po drogach, ale tylko i wyłącznie z opiekunem. Opiekun musi spełniać następujące kryteria, czyli musi mieć 25 lat, od 5 lat minimum musi posiadać prawo jazdy i w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły być te prawo jazdy mu zabrane. Kolejna rzecz to przez pół roku. To obowiązuje przez pół roku 17-latka albo do dnia uzyskania 18 roku życia. Czyli jeżeli do 18 ma tylko 3 miesiące, to przez te 3 miesiące jeździ z opiekunem. Po uzyskaniu 18 lat nie musi już mieć tego opiekuna. Druga ważna rzecz, nie może samodzielnie przewozić osób w aucie bez tego opiekuna, czyli samodzielnie nie może się poruszać tym samochodem bez opiekuna i nie może nikogo przewozić. Prawo jazdy ważne jest tylko i wyłącznie w Polsce do uzyskania 18 roku życia. Gdy uzyska pełnoletność, może wyjechać za granicę, a do 18 musi jeździć tylko i wyłącznie po Polsce. Zero alkoholu we krwi, tak jak dopuszczalna ilość alkoholu to jest 0,2 promila, to ten 17-latek nie może mieć nic w alkoholu w organizmie, ani substancji działających podobnie.
Ograniczenia prędkości jakieś obowiązują?
Nie, tutaj nic nie ma. Nie ma żadnych ograniczeń. Będą zmiany, które będą wchodziły we wrześniu. Taki okres próbny, ale to jeszcze na razie nie czas o tym mówić. Ten 17-latek, dopóki nie uzyska pełnoletności, nie może prowadzić, że tak powiem, działalności zarobkowej, czyli nie może pracować jako taksówkarz, nie może działać jako kurier, czy innego transportu nie może wykonywać takiego odpłatnego, prawda?
Zdając egzamin na prawo jazdy, na co najlepiej zwrócić uwagę, no bo pracuje pan z młodymi ludźmi, którzy właśnie przychodzą i później idą zdawać taki egzamin. Czego oni się najbardziej obawiają, ewentualnie no, co zrobić, żeby ten egzamin odbył się z wynikiem pozytywnym?
Nauczyć się jeździć. Moja złota rada. Kochani, pamiętajcie o tym, że jeżeli wy jeździcie 30 godzin, to wcale nie znaczy, że już umiecie jeździć i jesteście zdolni zdać ten egzamin. Ja nie generalizuję, ale zawsze mówię takiemu młodemu człowiekowi, czy nie młodemu, nieważne komu, nieważne kto ten kurs robi, że powinien poczuć to, że nadaje się na egzamin. Jeżeli ja przeprowadzam z kursantem egzamin u nas wewnętrzny, praktyczny i ten kursant jedzie, to potem egzamin się go pytam. Jak się czujesz na siłach? Czy jesteś w stanie podejść do egzaminu? I on mi odpowiada. Wie pan, ja jeszcze czuję, że mi brakuje coś tam. Coś to nie tak idzie jak trzeba. Więc dokup godzin, pojeździ sobie tak, żebyś poczuł się, umiem jeździć, to nie jest problem. Ja sobie dam radę. Jak nie znam, trudno, ale jeździć potrafię. I to jest cały clue. Ważna rzecz to jest stres. To jest naprawdę do wszystkich młodych ludzi taki apel, nie bójcie się WORD-u. Tam nie ma wampirów, którzy gryzą, którzy, nie wiem, atakują, wydłubują oczy. Nie, tam są normalni ludzie. Przyjemni, normalni ludzie. Oczywiście może zdarzyć się tak, że któryś z egzaminatorów nie będzie miał w danym dniu humoru, ale to jest incydent. Także Nie słuchajcie opowieści dziwnej treści swoich koleżanek, kolegów, znajomych, którzy wymyślają cuda, że ci egzaminatorzy są tacy nieprzystępni, niedostępni i bardzo arogancy, niemili i ten stres się stąd bierze. Was stres się bierze z tego wyobrażenia o tym egzaminie, a nie z tego, jak on faktycznie wygląda.
Kupujemy samochód używany. Dzisiaj w programie taki mały poradnik, a w tych sprawach wybrałem się do naszego zaprzyjaźnionego serwisu. Paweł Hoffman, kierowca rajdowy, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, gdyby tak ktoś chciał kupić używany samochód, niekoniecznie w salonie i z gwarancją, bo takie też są sprzedawane, ale gdzieś chociażby nawet na jakimś portalu, czy po prostu na placu, no to Co zrobić? Od czego zacząć, żeby później nie dopłacać do takiego pojazdu, który kupimy i okazuje się, że jest tam coś nie tak, coś jest uszkodzone, potem trzeba jechać właśnie do serwisu, żeby to naprawiać i inwestować kolejne środki. Jak zacząć?
No przede wszystkim ja oczywiście jak zaczynam, szukam jakiegoś samochodu dla siebie albo chciałbym polecić, to przede wszystkim trzeba kupić samochód taki, który się podoba, który ma taki kolor, jak właśnie chce się zakupić. Jeśli już to sobie wszystko wybierzemy i znajdziemy już konkretny model samochodu, to drugą rzecz, którą bym sprawdził, to sprawdziłbym udokumentowane przeglądy samochodu, sprawdziłbym jak on był obsługiwany, czy na przykład był obsługiwany w swoich maksymalnych interwałach przeglądowych, czy na przykład ktoś to robił częściej. Jeśli robił częściej, to już wiemy, że ten ktoś bardziej dbał o samochód, o jego żywotność. Uważałbym na samochody kupowane z takich sieci obsługowych, gdzie nawet z praktyki wiem, że one mają po prostu jeździć i każdy kilometr ma kosztować jak najtaniej, a mniej więcej dojeżdżają 100, może 150 tysięcy kilometrów i te samochody są sprzedawane, czyli przez takie firmy większe sieciowe. I tu one czasem mają bardzo atrakcyjną cenę, ale niestety ja wiem, bo czasem też obsługujemy te samochody, to one są obsługiwane w maksymalnym możliwym odciągniętym układzie przeglądowym. Czyli jak samochód ma mieć 20 tysięcy i ma mieć pierwszy przegląd, to on tak ma. A trzeba pamiętać, że pierwszy przegląd już nawet niektórzy producenci zalecają, można wykonać na przykład przy 1000-1500 kilometrów, bo pomijając, że kiedyś już tak od lat 90. Mówiono, że te samochody wyjeżdżają dotarte, że wszystko jest w porządku. No nie jest tak do końca. Już na przykład, nie wiem, kupując jakieś marki, niektóre chociażby w tym momencie coś z akcji typu AMG, to są naklejki na szybach, gdzie jest opisane, w jaki sposób jeździć przy jego początkowych przebiegach.
Tutaj mówimy o samochodach, które na przykład są kilkuletnie, a gdy no nie mamy takich środków, bo to taki samochód będzie kosztował dość dużo, ale chcemy kupić, no nie wiem, chociażby nawet samochód 10-letni. To co w takim samochodzie 10-letnim sprawdzić, no żeby, tak jak mówiłem wcześniej, nie inwestować dodatkowo w niego?
No to też bym próbował, tak jak powiedziałem, sprawdzić dokumentację, jak samochód był obsługiwany, dlatego to powtarzam. Druga rzecz, próbowałbym szukać firmy, serwisu najbliższego, do którego mógłbym zlecić przegląd. Jest to wtedy pewniejsze, że on zostanie lepiej zweryfikowany. A jeśli zaczynam w ogóle i widzę pierwszy raz ten pojazd, to no, zaczynamy oczywiście od stanu zewnętrznego, od korozji, tego typu rzeczy. Natomiast no, koniecznie powinien samochód być podniesiony na podnośniku lub no, trzeba obejrzeć, jak wygląda zawieszenie. Można wjechać też na stację diagnostyczną najbliższą i tam wykonać właśnie tego typu działania sprawdzające. Mechanik czy diagnosta, szczególnie diagnosta, który wykonuje tego typu testy, oni mają doświadczenie, oni wiedzą, gdzie szukać, jak znaleźć potencjalną usterkę, więc dużo się o tym samochodzie dowiemy. Albo zejdzie cena w dół, jeśli będą usterki, albo po prostu lepiej z czegoś zrezygnować, jeśli usterki są kosztowne.
No i tak trzeba się liczyć pewnie z jakimś dofinansowaniem, no bo używane samochody to używane samochody, nie mamy na to gwarancji i lepiej sobie przygotować pewnie jakieś środki, no bo zawsze coś tam może wypaść.
No ja myślę, że im tańszy samochód, tym większe środki trzeba przygotować, jeśli kupujemy procentowo, może względem ceny samochodu, bo nie mówię o wartości indywidualnej, tylko tak bardziej procentowo. No czasem kupujemy samochód za 4000 i musimy włożyć w niego 5000. Może być tak, że rzeczywiście ten samochód kosztuje w takim idealnym stanie z 12, ale ktoś ma atrakcyjną cenę. I ta cena atrakcyjna, ona skądś się zawsze wywodzi. No czasem może to być przypadek, że ktoś nagle sprzedający potrzebuje szybko pieniądze, ale przeważnie jest to związane z tym, że ten samochód ma większe zużycia. Jeśli zakładamy, że przy tym kupionym okazyjnie aucie będziemy mogli coś dołożyć i będziemy do tego podchodzić świadomie, no to myślę, że taki zakup też ma sens.
Gdy już zdecydujemy, jaki model samochodu chcemy kupić i na przykład chcemy mieć markę premium, Wiele firm w tej chwili sprowadza takie pojazdy ze oceanu, ze Stanów Zjednoczonych chociażby nawet. One są w jakiś sposób uszkodzone, kupowane gdzieś tam w jakichś aukcjach. Czy tutaj nie możemy trafić na tak zwaną minę przypadkiem, gdzie takie auto zostanie sprowadzone, w jaki sposób naprawione i jak to sprawdzić? Jakie mieć udokumentowanie tego samochodu w przypadku zakupu samochodu sprowadzanego z oceanu?
Jest to możliwe do sprawdzenia, szczególnie w dzisiejszych czasach. Znam jakiś taki przypadek, opowiadał mi znajomy prawnik, adwokat, który zajmuje się właśnie takimi sprawami, że niewiele czasu poświęcił, bo wszedł w internet, wpisał jakieś podstawowe dane samochodu, być może nawet VIN. Od razu wyświetliły się aukcje gdzieś tam z Hiszpanii czy z Włoch i od razu widział samochód, w jakim był stanie i co z nim było. Więc to jest możliwe do sprawdzenia. Też z reguły bardziej uczciwi sprzedawcy, no tacy są, więc tutaj jeszcze nie będę mówił, więc ci mają całą dokumentację od zakupu. Oni nie muszą ceny pokazywać. To nie ma sensu, ktoś się na końcową cenę tam godzi, więc to akurat nie ma znaczenia. Natomiast czy pokazują, czy nie, to najważniejsze, że pokazują, jak wygląda dokumentacja, opis, zdjęcia tych pojazdów przed. Ci ludzie też robią dokumentację fotograficzną w trakcie działań naprawczych. No i tutaj mamy całą wizję, jak to wyglądało i w tym momencie możemy bardzo mocno, świadomie podjąć decyzję. Jednym z pierwszych testów, które też bym zrobił, to jest podłączenie testera diagnostycznego. Dzisiaj wszystkie współczesne samochody mają możliwość diagnozy, samodiagnozy. Często też klienci nas pytają przy takich czynnościach, żeby podłączyć mu tester i sprawdzić w pełni samochód. To nie jest w pełni sprawdzenie. To jest jeden z elementów, który proponuję przy zakupie wykonać. Daje nam to podstawowy pogląd o tym, co elektronika wyczuła błędnego w pracy różnych układów, silnika, ABS-u i tak dalej. Czy są jakieś błędy w historii, czy w danych rzeczywistych to pracuje dobrze. I im lepszy, nie wiem, firma z odpowiednim testerem, im lepszy tester diagnostyczny, może to być ogólny tester, niekoniecznie markowy, tylko w miarę zaawansowany, wtedy jesteśmy w stanie więcej informacji odczytać. Czasem też się zdarza, że jest decyzja od strony sprzedającego, jak i kupującego, że można wykonać jakieś głębsze testy, na przykład jak sprawdzenie ciśnienia w cylindrach, czy szczelności cylindrów, czy innych, tu mówię bezpośrednio o silniku, to też jest wskazane, to wszystko jest związane oczywiście z kosztem, więc przy bardzo tanich samochodach, no nie bardzo w dzisiejszych czasach cenowych za usługę ma to sens, ale jak już rozmawiamy o samochodach droższych, 50, 100, 200 tysięcy i droższych, to pewnego rodzaju diagnostyka ma w tym przypadku sens. I tutaj jeszcze o jednym, co nie powiedziałem, bo skupiłem się troszeczkę na podwoziu, że zaglądnąć, czy ważne jest, żeby też sprawdzić na przykład ogumienie. Też w droższych samochodach ma to istotną wartość. I to są takie elementy, gdzie myślę, że jakby się wjechało do serwisu lub na stację diagnostyczną, to można to dość szybko zrobić. Muszę tu jeszcze zaznaczyć, że stacje diagnostyczne nie mają przeważnie dobrych testerów. Oni skupiają się na testerach na poziomie OBD, czyli takie podstawowe czynniki. Więc jeśli chcielibyśmy wykonać dogłębną analizę, to albo w tym samym serwisie, gdzie jest stacja diagnostyczna, ale bardziej rozbudowana pod względem też serwisu, czyli zaraz obok jest serwis, więc oni wtedy mają testery, którymi możemy więcej pracować.
Powracamy do rozmowy z Pawłem Hoffmanem, który jest naszym gościem dzisiaj. Mamy rok 2026, no więc nowy sezon przed nami, sezon rajdów, sezon organizacji różnych imprez. Jakieś pomysły już są?
Oczywiście jest już plan na rajd, na wyścigi. Jest też wyprawa, wręcz przeprawa może powiem za chwilkę. No i bardzo, bardzo duże zmiany i takie nowatorskie podejście do imprezy Motoshow Boguchwała i 21. rajdu klasycznego. I zacznę może od spraw rajdowych. Będę na kilku rajdach. Prawdopodobnie ten, który będę wybierał taką uśmiechem na twarzy, to rajd małopolski. Jest to bardzo fajny, ciekawy rajd. No i stosunkowo niedaleko. Będą wyścigi z cyklu GSMP. Będzie przeprawa, wyprawa Syreną, Bosto, Syreną 105 Bosto. Tym razem Północna Afryka, kolejny raz Maroko, ponieważ tam już byłem Moskwiczem, ale będą to inne miejsca. Już plan wstępnie jest, założenie jest. Chciałbym jeszcze zobaczyć Gibraltar, zobaczyć. Byłem tam, ale nie Syreną Bosto. Bardzo mocno mnie ciekawi Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia jest jakby zarządzana w pewnym sensie przez Maroko, ale tam jest ogromny konflikt. Sahara Zachodnia próbuje zachować autonomię, no ale Maroko w pewnym sensie je okupuje. Tam są oczywiście też obserwatorzy międzynarodowi. Mówią, że tam może być niebezpiecznie, ale tam można się przedostać. Nie jest to jakiś duży problem. Też przyglądam się przebiegom, które będą, więc jeśli zahaczę o tą Saharę Zachodnią, to kawałek. Natomiast przez tereny saharyjskie będę przejeżdżał. Jest to w planach. Będziemy też oczywiście nad morzem. Może uda mi się też jeszcze raz ponownie przy powrotnej drodze odwiedzić Casablancę, ale tam też jest rajd klasycznych pojazdów rajdowych, ale klasycznych i będę chciał jeden dzień zobaczyć, przez w jednym dniu poświęcić ten czas na obejrzenie właśnie jednego z odcinków. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Natomiast kolejna duża sprawa to będzie organizacja i tutaj wraz z gminą Boguchwała, tu duży ukłon, że oni się godzą i na tą fajną dość współpracę pod względem widowiskowym. I jedną z większych imprez motoryzacyjnych tutaj, czyli Moto Show Boguchwała, ale co ciekawe, rajd, 21 rajd klasyczny. Będzie zupełnie w innej formie. On wchodzi oczywiście w skład Motoshow Boguchwała. Ten rajd będzie jechał wraz z rajdem rzeszowskim. Tego jeszcze nie było, czyli uczestnicy, którzy są amatorami, nie mają licencji rajdowych, będą mogli jechać jednocześnie na odcinkach rajdu rzeszowskiego w trakcie trwania rajdu. Oczywiście one będą skrócone do przepisów amatorskich, natomiast będą to te same odcinki. Tam będzie jazda na pełną prędkość zgodnie z przepisami KJS. Na niektórych odcinkach, jeśli już przekroczymy tak zwaną ilość możliwych kilometrów dla amatorów, będzie na niektórych odcinkach, już na pełnych odcinkach zamkniętych, będzie możliwy przejazd na regularność, czyli wyznaczona prędkość stała na przykład i na danym odcinku ona musi być utrzymana. No tak w skrócie, bo żeby nie za... No to będzie takie ciekawostka.
No, to nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy no, nie mają licencji, tak jak powiedziałeś, a będą chcieli spróbować swoich sił i wystartować na trasie rajdu rzeszowskiego.
Dokładnie. Będą to jedynie samochody klasyczne i trzeba mieć samochód. W tej chwili myślę, że jeszcze pracujemy nad regulaminem, ale wszystko zmierza, że rocznik to będzie 91 dla wszystkich samochodów i będzie bonus dla samochodów polskich, czyli nie wiem, Fiat 125P, Polonez, czy chociażby Fiat Cinquecento. Tam będzie przedłużona możliwość późniejszych roczników. Samochody będą mogły tutaj wjechać. Może to był dzień 96 na przykład rocznik, więc to taki będzie bonus dla polskiej motoryzacji.
A czy już daty są ustalone, czy wiadomo w jakim terminie to się odbędzie?
Tak, oczywiście to będzie pierwszy weekend sierpnia. Rajd rzeszowski zaczyna się 6, a my zaczynamy 7. Jak pamiętam, to będzie piątek i oczywiście odcinek miejski. Ten miejski odcinek, gdzie kierowcy rajdowi będą jechać, to ta sama trasa. Dwa razy, dwa obroty, dwa okrążenia będą mogli przejechać uczestnicy właśnie tego rajdu. No to jest coś niesamowitego, bo jeszcze amatorzy nigdy nie mieli możliwości przejechać, czy w KJS-ach, czy w innych imprezach amatorskich. Fragment ulicy Moniuszki był na moich imprezach, czy na imprezach Automobil Klubu Rzeszowskiego i tutaj wspomnę Automobil Klubie Rzeszowskim. Duży też ukłon dla kolegów, którzy podejmują w tej kwestii współpracę ze mną, którzy też podjęli decyzję, tak, robimy to razem i to będzie też element imprezy Automobil Klubu Rzeszowskiego. a następnie w niedzielę, bo w sobotę w ogóle będzie ta główna część też rajdowa, natomiast w niedzielę będzie już klasycznie, tam będzie zakończenie rajdu, tam będzie zlot pojazdów klasyki motoryzacyjnej. Może dołączą maszyny rolnicze, ale to zobaczymy. Naprawdę będzie się dużo działo.
Zapowiada się ciekawie sezon 2026. W takim razie będziemy śledzić wszystkie te poczynania, a propos wracając do Twojej podróży, no to oczywiście będziemy o tym jeszcze rozmawiać i mam nadzieję, że dokumentacja fotograficzna trafi również na nasze strony internetowe.
Ja myślę, że na bieżąco będziemy mogli nawet rozmawiać w trakcie podróży i będę przekazywał informacje, co się dzieje i jak wychodzi nam wyprawa.
Resort Obrony analizuje dokumenty dotyczące rekomendacji w sprawie aut chińskiej produkcji. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk odniósł się do ustaleń Polskiego Radia z minionego piątku, według których w sztabie jest gotowy rozkaz, który zakaże żołnierzom wjeżdżania na tereny wojskowe prywatnymi autami z Azji. Wiceszef MON mówił na antenie Polskiego Radia 24, że ma to związek z bezpieczeństwem, a w tej drugiej sprawie Polska musi być bezkompromisowa.
Ogromna część sprzętu, która jest dzisiaj na świecie, sprzętu chińskiego, zawiera w sobie różne elementy, backdoory do procesorów, jakieś elementy software'owe, które nakazują też w związku z prawem, które obowiązuje w Chińskiej Republice Ludowej, raportować właśnie bezpośrednio do Chin. I ze względu na pewną ostrożność i delikatność materii, my też musimy być tutaj zarówno delikatni, ale też ostrożni, jeżeli chodzi o sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa.
Sztab Generalny chce zakazać wjazdu chińskimi autami do jednostek, ponieważ pojazdy tam produkowane są naszpikowane elektroniką i zbierają wiele informacji, m.in. obraz, dźwięk i lokalizację pojazdu. Po analizach i sugestiach służb specjalnych Sztab Generalny uznał, że może to rodzić zagrożenia i przygotował rozkaz zakazujący wjazdu autami z Chin na tereny wojskowe. Będzie to dotyczyć także parkingów przy jednostkach wojskowych i instytucjach. O tym, że systemy montowane w chińskich autach mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, pisał w ubiegłym roku Ośrodek Studiów Wschodnich w swoim raporcie. Ośrodek rekomendował działania w kierunku uregulowania tego zagadnienia. Około 75% polskich warsztatów, około 18 tysięcy zakładów bezskutecznie poszukuje wykwalifikowanych pracowników, a głównym problemem niedoborów jest mała liczba młodych ludzi wybierających zawód mechanika. Zachęcić ma do tego konkurs dla uczniów szkół technicznych Wyścig Talentów. Według danych Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w ciągu ostatnich 5 lat europejski przemysł motoryzacyjny zlikwidował 118 tysięcy miejsc pracy, tworząc zaledwie 55 tysięcy nowych etatów. Redukcja zatrudnienia w coraz większym stopniu dotyka również firmy działające w Polsce. Jednocześnie 75% polskich warsztatów, to jest około 18 tysięcy zakładów, bezskutecznie poszukuje wykwalifikowanych pracowników. Przyczyną niedoboru kompetentnych mechaników, mechatroników, elektryków i elektroników samochodowych jest niewielka chęć młodych ludzi do wiązania życia zawodowego z branżą warsztatową. Konkurs Wyścig Talentów przeznaczony jest dla uczniów szkół technicznych oraz branżowych i przede wszystkim ma na celu odczarowanie zawodu mechanika, pokazanie, że praca w warsztacie może być satysfakcjonująca, rozwijająca, stabilna i atrakcyjna finansowo, powiedział organizator konkursu Alfred Frankes firmy badawczej Motofocus, honorowy prezes SDCM. Opiekę merytoryczną nad konkursem objęły polskie uczelnie techniczne oraz przedsiębiorstwa motoryzacyjne. Z kolei partnerami strategicznymi są firmy Petronas i Bridgestone. W konkurs zaangażowani są równo pracownicy naukowi wiodących politechnik, jak i również specjaliści z firm motoryzacyjnych zapewniających najnowocześniejsze technologie przemysłowi. Zapewnia to wysoki poziom merytoryczny konkursu. Zadania przygotowane dla uczestników, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, mają ścisły związek z codzienną pracą w warsztatach samochodowych, które w coraz większym zakresie zajmują się skomplikowanymi układami mechatronicznymi i elektronicznymi. Ich obsługa wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia, ale również wysokich kwalifikacji, zauważył Frankę. W pierwszej ubiegłorocznej edycji konkursu Wyścig Talentów wziął udział ponad 7500 uczniów, spośród których 160 najlepszych dotarło do finału. Konkurs wykorzystuje platformę internetową z bazą ponad 3700 pytań technicznych przygotowanych przez 80 ekspertów oraz kompendium wiedzy, których dotyczą pytania. To wiedza techniczna, której nie znajdzie się w szkolnych podręcznikach. Postęp techniczny jest tak szybki, że samo szkolnictwo nie ma szans za nim nadążyć. Dlatego tak ważna jest współpraca szkół z branżą motoryzacyjną, stwierdził profesor Politechniki Lubelskiej, doktor habilitowany inżynier Jacek Czarnigowski. Doktor inżynier Maria Skrętowicz z Politechniki Wrocławskiej zwróciła z kolei uwagę na znaczenie edukacji warsztatowej w kontekście zmian technologicznych związanych z elektryfikacją transportu samochodowego. Do niedawna samochody elektryczne trafiały do niezależnych warsztatów bardzo rzadko. To jednak będzie się zmieniać, ponieważ rośnie sprzedaż tych pojazdów zarówno na rynku pierwotnym, a także pojawia się prywatny import aut używanych. Obsługa tych samochodów wymaga odpowiednich uprawnień i wiedzy również ze względu na bezpieczeństwo, podkreśliła. Druga edycja konkursu Wyścig Talentów obejmuje cały rok szkolny 2025-26. Eliminacje odbywają się online. Finał zostanie rozegrany stacjonarnie w największych miastach Polski w ostatnim tygodniu maja tego roku, a zwieńczeniem rywalizacji będzie uroczysta gala finałowa, która odbędzie się w czerwcu. Dzisiaj to wszystko w naszej audycji o czterech kółkach. Zapraszamy za tydzień. Za uwagę dziękuję Maciej Rosu, realizator i autor Maciej Gnatowski. Szerokiej drogi!